Akademia Życia.
Iza Serafin, dobry wieczór. Dziś Wielki Piątek. Czas wyciszenia, skupienia i modlitwy, ale też refleksji na temat śmierci i cierpienia. Choroba, cierpienie bezpośrednio lub pośrednio dotyka prawie każdego z nas. Wiele osób zadaje wówczas pytanie, dlaczego przytrafiło się to właśnie nam albo naszym bliskim, ale też jaki jest sens tego cierpienia. W wielu przypadkach pojawia się refleksja. Uświadamiamy sobie naszą słabość, kruchość istnienia, ulotność pewnych wartości. Różnie do tego podchodzimy, różnie sobie z tym cierpieniem radzimy. Niektórzy mówią, że ono uszlachetnia, zmienia człowieka, a nawet, że warunkiem osiągnięcia prawdziwego szczęścia jest właśnie doznanie bólu. Inni są wręcz oburzeni takimi stwierdzeniami. Dowodzą, że cierpienie degeneruje, wręcz wynaturza człowieka. Nie ma jednej prawdy na ten temat, ale na pewno warto o tym rozmawiać, zwłaszcza w takie dni jak Wielki Piątek. I za moment porozmawiamy o tym z naszymi gośćmi, dyrektorem domowego hospicjum proroka Eliasza w Nowej Woli, Pawłem Grabowskim i psycholog z tego hospicjum, Moniką Ksepko. Proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Czy ludzie, którymi Państwo się opiekujecie na co dzień, podopieczni hospicjum, ich rodziny pytają dlaczego? Dlaczego to potworne cierpienie, ta ciężka, nieuleczalna choroba dotknęło właśnie ich, ich bliskich? Pojawiają się takie pytania?
Bardzo często. Nie tylko dlaczego ja, ale też dlaczego teraz? Dlaczego moja rodzina musi też cierpieć razem ze mną? Myślę, że każdy człowiek w takim kryzysie zadaje sobie takie pytanie. I nie zawsze jest prosto i łatwo odpowiedzieć na nie. Bywa, że wspólnie się zastanawiamy, czy odpowiedź na to pytanie jest w ogóle potrzebna, czy jest możliwa. Pomagamy naszym pacjentom zrozumieć pewne rzeczy.
Od tysięcy lat człowiek zadaje sobie takie pytanie i nie ma pewnie mądrej odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia. Można i łatwiej pewnie odpowiedzieć sobie na pytanie o jego cel. Lekarzowi jest dużo łatwiej odpowiedzieć, boli pana, boli panią, jest to sygnał ostrzegawczy, tu się dzieje taka czy inna nieprawidłowość w organizmie i dlatego jeżeli z tym sobie damy radę, to i ból, to cierpienie ustąpi. Czasem w opiece paliatywnej, częściej niż w innych dziedzinach medycyny, spotykamy się z takim bólem, a więc cierpieniem fizycznym, który no, już nie jest sygnałem tego, że coś się dzieje, czemu można by zaradzić i walczymy wtedy z samym tym bólem, z samym cierpieniem fizycznym.
To jest taki ból permanentny, z którym ci ludzie żyją do końca życia. Bo w takiej sytuacji no, nie możemy liczyć na to, że przestanie nas boleć. Ktoś nas uleczy. My musimy mieć jakiś, no nie pomysł, ale mieć jakąś strategię życia z tym bólem, z tym cierpieniem. My, którzy cierpimy i nasi bliscy, którzy też z nami cierpią inaczej, ale cierpią. Nie fizycznie, ale psychicznie. Czasami zresztą fizycznie też.
Dlatego się też bardzo często zastanawiamy nad przyczyną tego cierpienia. Bo cierpienie nie wynika tylko z tego bólu fizycznego, z trudności, które wynikają z cierpienia ciała. Bardzo często jest to właśnie cierpienie psychiczne, związane z tymi wszystkimi emocjami, zazwyczaj negatywnymi i bardzo nasilonymi w tym okresie. To jest też cierpienie związane z duchowością naszą, z tymi właśnie pytaniami, dlaczego ja, co dalej, co ze mną będzie. I cały obszar nazywany cierpieniem socjalnym, co będzie z moją rodziną, jak sobie poradzą beze mnie, czy wrócę do pracy, czy mogę żyć bez pracy, co jak nie praca. Więc to jest ogrom cierpienia związanego też z wieloma różnymi sferami naszego życia, poza tą naszą fizycznością.
Co Państwo mówicie w takich sytuacjach?
Czasem wystarczy być, mieć pewną świadomość tego, że to jest złożona sytuacja i nie ma tutaj mądrego człowieka, że każdy musi na pewne pytania odpowiedzieć sobie sam. Nie da się za drugą osobę załatwić wszystkich rzeczy. Jest takie bardzo poruszające czytanie i doskonała intuicja proroka Izajasza dotycząca cierpienia. Mogliśmy usłyszeć Wielką Środę. Pan otworzył mi ucho, a ja nie cofnąłem się, poddałem grzbiet mój bijący mi, policzki moje rwącym mi brodę. Niebywały fragment, który pokazuje, że rzeczywiście w tym okresie takiego cierpienia, które my spotykamy w hospicjum, czyli tego cierpienia na ostatniej prostej życia, ktoś nam otwiera uszy, otwiera oczy tym osobom cierpiącym. i te osoby widzą, słyszą, czują dużo więcej niż tak na co dzień. Wreszcie jest taki moment, kiedy można dotknąć rzeczy, których nie było czasu dotknąć przez całe życie. Podam taki przykład. Miałem pacjenta, który opowiedział mi taką historię, że kiedy był młodym chłopakiem, był w wojsku, jego dowódca zebrał ich tam na zbiórkę, powiedział, ten człowiek jest zdrajcą ojczyzny, dostał wyrok śmierci, masz go zastrzelić. I mówi, dali mi broń do ręki, to był jeden z moich najlepszych kumpli, stanął naprzeciwko mnie i mówi, i nacisnąłem spust. Okazało się, że załadowane było to ślepakami, wszyscy się śmiali do rozpuku, a ja mówi, do dzisiaj żyję ze świadomością, że zabiłem mojego przyjaciela, że byłem gotów, nacisnąłem ten spust. To jest rzecz, o której pewnie nie myślał całe swoje życie, kiedy rodziły się jego dzieci, wychodziły za mąż, rodziły się wnuki i nagle przychodzi taki moment, kiedy rzeczywiście otwiera się to jego serce na rzeczy, które są gdzieś tam z dawien dawna i sprawiają cierpienie. Zna pani tabletkę, którą można tego rodzaju ból ukoić? Nie ma takiego leku. Nie ma nawet nowoczesnego plastra, który sprawiłby, że ten rodzaj cierpienia można ukoić. Dlatego wiemy doskonale, że medykalizacja cierpienia człowieka chorego okresu życia jest absolutnym uproszczeniem. Jest rodzajem tak prostackiego podejścia do cierpienia. Doskonale to wiemy, że nie wystarczy tabletka, nawet najlepsza, najnowocześniejszy lek, żeby z tym bólem sobie dać radę, że to jest coś dużo, dużo więcej.
Psychologowie mówią, to cierpienie trzeba w sobie przepracować. To tak się nazywa fachowo. No ale to nie jest takie proste, prawda? Różne są postawy wobec tego cierpienia. Niektórzy ludzie się buntują. Nie zgadzają się, rodzi się złość, agresja. Niektórzy się poddają, nie chcą walczyć. Niektórzy walczą i są pełni wiary, optymizmu. No to zależy od człowieka. To nie jest tak, że my możemy podpowiedzieć, idź i walcz, nie załamuj się. To nie jest takie proste.
To nie jest takie proste i my jesteśmy dalecy od takiego szablonu nakładanego na naszych pacjentów, bo każdy z nas jest inny. Każdy ma inne potrzeby, każdy z innego powodu też cierpi. Wychodzimy raczej naprzeciw potrzebom, oczekiwaniom naszych pacjentów. Czasami wystarczy potrzymać za rękę. Czasami tej złości nie da się uniknąć i człowiek umiera taki niepogodzony, bo też ciężko się pogodzić z tym, że odchodzę, że zostawiam swoich bliskich, że nie wiem, co z nimi będzie. Czasami uda się uzyskać wspólnie pewien rodzaj akceptacji tego stanu, który jest dla całej rodziny, dlatego że żyjemy i umieramy i każdego nas to czeka. Ale to nie jest takie proste i nie ma jednej recepty, bo jesteśmy różni i my bardzo duży nacisk kładziemy właśnie na to, że każdy z nas jest indywidualny i nasze podejście do każdego z naszych pacjentów też jest indywidualne.
A są w tym jakieś etapy, że powiedzmy najpierw jest ten etap buntu, niezgody, potem jak już człowiek, tak jak mówią psychologowie, to w sobie przepracuje, to znajduje jakąś taką strategię, która pozwala mu jednak funkcjonować, bo w złości, w agresji, w takim niepogodzeniu nie można długo, zbyt długo funkcjonować. Są takie etapy, że przyjdzie moment, kiedy ja... No zrozumiem, że to ma jakiś sens jednak, to cierpienie, to czemuś służy, to może na przykład służy temu, żebym stał się lepszym człowiekiem, żebym otworzył się na innych. No niektórzy mówią, cierpienie uszlachetnia. Dostrzegam rzeczy, których wcześniej nie dostrzegałem. Jestem lepszy w stosunku do świata, do ludzi.
Rzeczywiście jest tak, że zdarzają się takie etapy w chorowaniu, w cierpieniu czy w umieraniu, ale to nie jest tak, że to też jest szablon. Że to jest najpierw tak, że się buntuje, że nie chce i jakiś proces prowadzi do tego, że się godzę z tym, że akceptuję. Bo może tak być, ale wcale nie musi. Może też być tak, że ktoś to swoje cierpienie złoży w intencji kogoś, czegoś, swojej rodziny, opieki, modlitwy. To też zależy od tego, jak ta duchowość jest ważna dla tej osoby. Nie ma prostej recepty na to. To tak jakbyśmy z swoją chorobą dostawali też instrukcję obsługi tej choroby i naszego cierpienia, umierania. Nie dostajemy takiej instrukcji, więc to nie jest też takie proste.
Każdy przeżywa to z bagażem pewnych własnych doświadczeń, własnych mechanizmów radzenia sobie w takich trudnych sytuacjach, z takim czy innym wsparciem najbliższych. Jedni mają większe, drudzy mniejsze. Rodzina też jest, jak to mawiamy u nas w hospicjum, naszym pacjentem drugiego rzędu i też patrzymy na ich cierpienie. To jest też nieobojętna rzecz, że przy stracie swoich bliskich też przeżywają pewne cierpienie, też są naszym, mówiąc językiem urzędowym, beneficjentem, też korzystają z naszego wsparcia najbliżsi. No, Hiobowi doradzało kilku jego najlepszych przyjaciół. Próbowali znaleźć odpowiedź na to pytanie i nic z tego nie wyszło. Musiał przejść przez to swoje cierpienie sam. I mamy taką świadomość, że nasi chorzy, których wspieramy profesjonalnie, tak jak to tylko możliwe, lekami, wiedzą, umiejętnościami psychologa, korzystamy z pomocy osób duchownych, które obsługują te tereny, na których mieszkają nasi podopieczni. i wiemy, że mimo to ta osoba, mimo takiego wsparcia, sama musi podejmować pewne decyzje, sama musi we własnej wolności przeżywać to swoje cierpienie. My jesteśmy tylko tymi, którzy towarzyszą i wspierają mniej lub bardziej poradnie, mimo że staramy się, żeby to było wsparcie profesjonalne.
To jest też tak, że my się cały czas uczymy. Uczymy się z każdym naszym pacjentem tego, jak człowiek może sobie radzić z cierpieniem. Jednych rzeczywiście uszlachetnia, oni dostrzegają więcej niż do tej pory, a ktoś inny umrze w złości, niepogodzony, w kompletnym zaprzeczeniu temu, że umiera. Nie zgadza się na to. I my raczej mamy w sobie taki szacunek do każdej postawy, do każdego sposobu radzenia sobie. Możemy wspierać, pomagać, pokazywać pewne zachowania, pewne strategie, które mogą pomóc ulżyć, ale to nie jest zawsze tak, że pacjent czy jego rodzina pójdzie za nami.
No trzeba chyba tego doświadczyć, żeby tak naprawdę zrozumieć, jak to wpłynie na mnie.
Każdy z nas może się mądrzyć, jakbym się zachował w obliczu choroby, w obliczu swojej śmierci, w obliczu zostawienia wszystkiego za sobą, ale to jest tylko teoria. Tak naprawdę dopiero w momencie tej konfrontacji będziemy wiedzieć, jak się zachowamy. Ja też mogę sobie zakładać, że byłabym dzielna, że byłabym szlachetna, że bym sobie poradziła, ale to wcale nie jest tak. Myślę też, że to też jest istotne, że to cierpienie chyba jest najtrudniejsze do zniesienia, kiedy człowiek jest sam zostawiony z tym bagażem bólu, cierpienia, bezradności, braku nadziei, jeżeli jest sam z tym wszystkim. Dlatego myślę, że też tak ogromna rola nasza w tym, żeby towarzyszyć, żeby być, żeby człowiek nie miał poczucia, że jest z tym wszystkim sam.
Pytanie właśnie, czego oczekują od nas ludzie cierpiący? Bo są też takie przypadki, że człowiek, który doświadcza na przykład tego cierpienia, dowiaduje się, że jest ciężko chory, że będzie chory do końca życia. Izoluje się od świata, zamyka się, zerywa wszelkie kontakty, nie chce się z nikim spotykać. No zwłaszcza wtedy, kiedy ta choroba no, czyni z niego człowieka nieatrakcyjnego towarzysko, delikatnie rzecz ujmując. Ale pani mówi, że jednak człowiek oczekuje wsparcia, oczekuje tego, żeby móc się do kogoś odezwać, przytulić, potrzymać za rękę.
Moim zdaniem tak, tylko to nie może być takie wsparcie z poziomu wiem lepiej, co ci jest potrzebne, że ja cię teraz uszczęśliwię, zapewnię ci rozrywki, pokażę ci, jaki świat jest piękny, że warto. To jest raczej takie towarzyszenie, ale z pytaniem, czego ci potrzeba, co mogę ci dać, czego ode mnie potrzebujesz.
Potrzebna ogromna empatia w takich sytuacjach.
Myślę, że taka też otwartość na człowieka, takie postawienie go na pierwszym planie, a nie swojej realizacji, swojej szlachetności, swojej misji. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby ten człowiek, który jest teraz w potrzebie, jest cierpiący, żeby to on mi powiedział, czego potrzebuje i jak mu mogę pomóc.
Jak znam taką osobę, tak jak są to osoby bliskie, to często te rzeczy odbywają się bez słów. Żona mówi, on teraz potrzebuje, żeby nikt mu nie zawracał głowy, chce w spokoju sobie posiedzieć, pobyć sam z sobą. Albo szykuje jakieś jedzenie, które sprawi przyjemność. To jest często absolutnie zaspokojenie podstawowych potrzeb takiej osoby. Bliscy wiedzą lepiej. My, tak jak wspomniała Monika, uczymy się naszych podopiecznych i wtedy też wiemy, w jaki sposób można by pomóc. Często ta cała nasza wiedza akademicka okazuje się, że to za mało. Bo co z tego, że ja wiem, że można by ten poziom cierpienia fizycznego w taki czy inny sposób obniżyć, kiedy osoba mówi, nie chcę, ponieważ boję się, że to zaburzy mój odbiór rzeczywistości, że to zaburzy moją świadomość, moje kontakty z bliskimi. Jestem w stanie taki poziom cierpienia zaakceptować i proszę uszanować to, że ja chcę ten poziom cierpienia zaakceptować. To też jest dla nas trudne, bo jako lekarz czy nasze panie pielęgniarki chcielibyśmy, żeby w ogóle nie bolało, żeby w ogóle nie było duszno, żeby w ogóle nie było dolegliwości. A pacjent czasami akceptuje, uważa, że należy to ofiarować za kogoś, że to jest taki poziom dolegliwości, który jest w stanie zaakceptować właśnie kosztem tego, żeby na przykład nie przyjmować leków, które mają takie czy inne działania uboczne. I musimy to uszanować.
Czego was to uczy? Postawa tych ludzi, to cierpienie, z którym się spotykacie, różne postawy wobec cierpienia.
To nas uczy tego, że musimy się ciągle uczyć. Że to nie jest tak, że kończąc studia, jedne, drugie, podyplomowe szkolenia, że już wiem wszystko. Dlatego też taki nacisk jest kładziony w naszym zespole, w naszym hospicjum na rozwój. Robimy różne wewnętrzne szkolenia, organizujemy konferencje, sami jeździmy, szkolimy się też poza naszą placówką. To jest tak ważne, żeby cały czas wymieniać się też informacją z różnych innych źródeł, no ale przede wszystkim, żeby słuchać innego człowieka, żeby słuchać naszego pacjenta czy naszych rodzin. Bo to, że im się też wydaje, że wiedzą coś lepiej na temat swojego bliskiego, który cierpi, nie musi być zawsze prawdą. Konfrontujemy to, bo pytamy pana leżącego, niesprawnego, zdanego na to, żeby inni go obsługiwali, czy to, co dostaje od rodziny, to jest to, czego potrzebuje. I bywa, że tak, ale również bywa, że nie. Więc musimy też współpracować, ustalać pewną strategię i z rodziną, i z pacjentem.
Różnego rodzaju stereotypy, to co udało nam się praktycznie już u nas na wsi zwalczyć, czyli myślenie o hospicjum jako o umieralni. Już ludzie wiedzą, co jesteśmy w stanie ofiarować, co dać. To myślenie na przykład, które nas dość mocno zbija często z tropu, kiedy pacjenci są święcie przekonani, że istnieje coś takiego jak kroplówka wzmacniająca. Kiedy musimy tłumaczyć, że dwa kubki wypitej herbaty to jest równowartość tego, co ten człowiek dostanie do żyły, że nie wymaga to sprawiania tej osobie cierpienia, że czasami przy niewydolnościach różnego rodzaju narządów podanie tej kroplówki może zagrażać życiu, które może się wcześniej skończyć. I tłumaczenie właśnie często osobom, które mają jakąś wiedzę, no teraz takie są czasy, tak? Doktor Google jest w stanie wszelką mądrość każdemu sprzedać, jakiekolwiek studium by nie zakończył, czy jakiekolwiek wykształcenie by nie miał, jeśli tylko potrafi kliknąć w internet. Internet też sprzedaje nam takie, jak to jedna z pań doktor, z którą kiedyś rozmawiałem, opowiedziała, przekonanie, że jesteśmy nieśmiertelni. Czyli, że jeżeli ten głupi doktor, ta głupia pielęgniarka ci nie pomoże, to na pewno ten mądry znachor albo ten mądry ktoś tam będzie w stanie ci pomóc. I ludzie często żyją z takim przekonaniem, że wy mi nie pomożecie, ale ktoś tam na pewno mi pomoże. Słyszałem, że ten leczy ziołami, ten zamawia, ten robi jakieś czary i na pewno i z tym również się spotykamy. I no, trudno nam tu zgadzać się z tego typu postawą.
A czego się uczycie tak po ludzku od tych ludzi?
Cierpliwości. Widząc, jak małżeństwo 80+, wspiera się, opiekuje jedno drugim i to chore, będące pod naszą opieką i to teoretycznie zdrowe, które jest opiekunem tego chorego, jak pięknie się potrafią do siebie zwracać, ile mają miłości do siebie nawzajem, to też tego się uczymy. Tego też, że nie zawsze i nie wszystko i nie ponad wszelką cenę, że czasami trzeba zrezygnować z samego siebie, ze swoich potrzeb. Czasami trzeba podejmować bardzo trudne decyzje o umieszczeniu na przykład swojego bliskiego chorego w placówce stacjonarnej, bo zwyczajnie ze względów takich czysto życiowych nie są w stanie na przykład opiekować się rodzicem lub małżonkiem w domu. To też nie oceniamy, to też jest bardzo ważne, że mamy taką nadzieję, że nasi podopieczni nie czują, żebyśmy ich oceniali, żebyśmy mówili, że to jest dobre albo to jest złe. My pokazujemy różne drogi, ale też z taką akceptacją dla ich wyborów.
A społeczeństwo też się uczy, my też się czegoś uczymy. Obserwujecie państwo, że to się zmienia, ten poziom empatii na przykład może wzrasta, czy może też jesteśmy bardziej wyedukowani i nie myślimy właśnie o hospicjum jako o umieralni, gdzie trzeba to omijać, bo nie wiem, może nas naznaczy śmiercią, jak tam pójdziemy.
Tych akcji organizowanych przez fundacje hospicyjne, przez hospicja jest bardzo dużo, na szczęście, w całej Polsce. Coraz częściej pokazujemy, że życie do samego jego końca ma wartość, że jest piękne, że może być piękne i że może taka osoba starusieńka, niepełnosprawna, zależna, zbliżająca się do kresu swojego życia, bardzo wiele jeszcze dać osobom młodym, innym. O tym opowiadamy. My spotykamy się bardzo często z dziećmi, z młodzieżą w szkołach, w ośrodkach wychowawczych, w różnych miejscach. Te osoby często przyjeżdżają do nas. Prowadzimy zajęcia dla zawodowców, dla profesjonalistów, lekarzy, pielęgniarek i o tym właśnie opowiadamy. Ludzie chcą tego słuchać. Pewnie troszkę taka przeciwwaga tego, co media nam sprzedają, że mamy być ciągle piękni, młodzi i właśnie nieśmiertelni. Czujemy, że
medycyna jest może wszystko.
Tak, że medycyna może wszystko. Czujemy, że jest w tym jakiś fałsz, że jest w tym jakaś taka manipulacja nami, bo prawda jest taka, że mieliśmy kiedyś dziadków, a może mamy ich jeszcze, patrzymy, jak starzeją się rodzice, patrzymy, jak odchodzą nasi bliscy, że ta rzeczywistość istnieje. Dla wielu naszych podopiecznych jest ona naturalna. Mamy takie domy, gdzie jeszcze żyją rodziny wielopokoleniowe i gdzie małe, kilkuletnie dzieci towarzyszą umieraniu, odchodzeniu swoich bliskich, swojej babci, swojego dziadka. Był taki dom, gdzie przychodziliśmy i mały chłopczyk przywożony z przedszkola, pierwsze co robił, to biegł do babci opowiedzieć, co było w przedszkolu. Ta babcia w lepszym lub gorszym kontakcie wysłuchiwała, przewdzięczna. No, on był dla niej ważny i ona dla niego również. To była relacja, której nie zakłóciło to umieranie i ta choroba. Była ta rzecz niesamowita. I mnie takie spotkania z tymi dziećmi, którzy tak jak mówimy, jak wszyscy członkowie rodzin naszych umierających też są naszymi podopiecznymi drugiego rzędu, no, zainspirowało do tego, żeby napisać książkę dla osób dorosłych i dla dzieci o tym, jak dzieci odbierają umieranie swoich bliskich. Więcej zostaliśmy z Moniką zaproszeni do wygłoszenia wykładu na ten temat i myślę sobie, że podczas wrześniowej konferencji w Białymstoku też się podzielimy tymi naszymi doświadczeniami, jak to jest kiedy umiera dziadek, babcia, czy pradziadek, czy prababcia, a małe dziecko, albo rodzic, a dziecko towarzyszy, jest przy tym wszystkim.
Bardzo często powtarzam naszym podopiecznym, którzy mówią, po co mi to cierpienie, jestem już stary, stara. Właściwie lepiej by było, żebym nie żyła. Nie jestem nikomu potrzebna, albo mam wrażenie, że jestem ciężarem wręcz dla rodziny. Ja zawsze wtedy powtarzam, że może miało być tak, że miałyśmy się spotkać. Że może to jest ważne. Na pewno jest ważne dla mnie. Może się okazać, że będzie też ważne dla pani, pana. I widzę, jak się wtedy te osoby rozpromieniają. Że mimo wszystko, że są w takim momencie życia, są dla kogoś ważne. Nie zawsze to dostaną od rodziny, bo nie ma takiej przestrzeni, ale jeżeli przychodzi pielęgniarka, z taką wielką czułością i troską zajmuje się nimi, przychodzi fizjoterapeuta u kresu życia do osoby 80+, albo czasami 90+, i jeszcze jest w stanie dotykać, pogłaskać, poklepać, rozmasować, też z wielką uważnością taką i z wielką delikatnością, to myślę, że to też zmienia obraz tych osób, jeżeli chodzi o swoje odchodzenie, swoje umieranie, że są ważni.
Bardzo dziękuję. O sensie cierpienia mówili dyrektor domowego hospicjum proroka Eliasza w Nowej Woli Paweł Grabowski i psycholog z tego hospicjum Monika Ksepko.
Akademia Życia.